Bardzo dziękuję i teraz proszę pana profesora Ireneusza Ziemińskiego o wygłoszenie wykładu Czy Bóg jest dobry? Na marginesie książki Dariusza Łukasiewicza Opatrzność Boża, wolność przypadek.
Dziękuję bardzo. Ja muszę bardzo serdecznie podziękować za to, że po raz kolejny na wykładach Bochańskiego jestem. W tym roku moja rola jest, wydawało mi się, łatwiejsza, bo 2 lata temu głosiłem te wykłady, rok temu musiałem bronić, nie, czy 3 lata temu głosiłem, rok temu musiałem bronić swoich tez, co nie było łatwe, a teraz mamy polemizować, ale drodzy Państwo, to nie jest wcale takie łatwe, bo ja się z wszystkim, co Darek do tej pory powiedział, w odpowiedziach zgadzam, więc trochę trudno znaleźć jakieś punkty, które mogłyby nas różnić, ale znalazłem takie i mniej więcej 10 minut będę mówił na temat pewnych zastrzeżeń metodologicznych, 2, które tutaj wyeksponuję, i około 20 minut, do 20 minut będę mówił na temat pewnych zastrzeżeń metafizycznych dotyczących właśnie dobroci Boga, czyli tego, co jest tytułem wystąpienia. Ja już nie będę tutaj komplementował Darka i tak przychylam się tylko do tego, co mówili poprzednicy, że to jest naprawdę imponujące przedsięwzięcie filozoficzne i to nie tylko dlatego, że temat ważny jest podjęty, czy że tutaj mamy do czynienia z erudycją ideologiczną i w dziedzinie nauk przyrodniczych, nad którą znakomicie autor panuje, czy z wnikliwymi analizami. Natomiast również myślę, że ta płaszczyzna ontologiczna, którą obrał, jest wzorcową płaszczyzną do dyskutowania tych kwestii, dlatego że nie wikła się w żaden spór teizmu z ateizmem, nawet w samo istnienie opatrzności, tylko rozważa pewnego rodzaju modele i ewentualnie uzgodnienia ich, próbuje znaleźć uzgodnienie tych modeli z wolnością czy przypadkiem. W tym sensie uważam, że to jest być może najsensowniejsza perspektywa w ogóle dla uprawiania teologii naturalnej. No, ale właśnie z tą perspektywą pozwolę sobie pierwsze zastrzeżenie metodologiczne zgłosić. Mianowicie z tej perspektywy, ja bym się tu jednak przychylał do pewnych uwag, znika perspektywa egzystencjalna czy nawet religijna. Jeśli byśmy z tej perspektywy tą książkę oceniali, to powiedzmy sobie szczerze, ktoś, kto się zastanawia nad tym, czy Boża opatrzność działa w jego życiu, no zastanawia się nad tym, czy zło, które go właśnie spotkało, znajduje się poza Bożą kontrolą, czy też nie. Jaki jest ewentualnie plan Boga wobec niego i to zło, które go spotkało, czy w tym planie jeszcze się mieści, czy nie. A prawdopodobnie by nie szukał różnych możliwych rozwiązań problemu opatrzności, relacji opatrzności do wolności i do przypadku, ich zalet i wad, tylko by szukał raczej tutaj pewnego rozstrzygnięcia, byśmy powiedzieli, dotyczącego pewnego faktu i tego, czy można znaleźć jakieś znaki Bożej opatrzności w świecie. To od razu oczywiście, powiem, nie jest zastrzeżenie do Darka czy do książki, tylko raczej do całej teologii naturalnej, ale ponieważ całe wykłady dotyczą teologii naturalnej, a jak ci, którzy mnie kiedyś już słyszeli, wiedzą, za Heideggerem uważam, że to jest drewniane żelazo, więc na tym poprzestanę. Jeśli chodzi o drugie zastrzeżenie metodologiczne, to ono wiąże się z regułą świętego Augustyna, którą, jak rozumiem, Darek aprobująco przytacza, tą regułą, którą można nazwać jedną z pierwszych prób demitologizacji Biblii. Z tą regułą, że jeśli mamy pewne dobrze uzasadnione twierdzenie na temat świata, możemy nawet powiedzieć językiem współczesnym naukowe, które jest w konflikcie jawnym czy ukrytym z Biblią, z jakimś tekstem biblijnym, to jednak powinniśmy w tym momencie poszukiwać jakiejś metaforycznej interpretacji Biblii. Tam Darek podaje jeszcze wzmocnienie jakby tej reguły za księdzem profesorem Hellerem, który mówi, że no, demitologizacja Biblii jest potrzebna, że trzeba oczyścić teologię z wielu mitów, że to jest proces bolesny, no ale tym niemniej konieczny i niezbędny. Ja muszę powiedzieć, że też bym się przychylał do takiego rozstrzygnięcia, że to jest konieczne, tego typu postępowanie, no nazwijmy to w uproszczeniu demitologizacją Biblii, natomiast, czy demitologizacją religii w ogóle, natomiast musimy mieć świadomość tego, że konsekwentnie stosowana reguła Augustyna, prawdopodobnie on sobie z tego do końca sam nie zdawał jeszcze w tamtym czasie sprawy, no prowadzi do tego, że wszystkie właściwie teksty i Starego i Nowego Testamentu będziemy musieli uznać za tylko mity, które nie mają odzwierciedlenia w historii zbawienia czy w przyrodzie, a w tym również rdzeń religii chrześcijańskiej, jakim jest wcielenie i wszystkie figury, które się z tym wiążą, mianowicie i zmartwychwstanie, i w niebowstąpienie, i wcześniej, czy wstąpienie Jezusa do Szeolu, tak jak one były w tekstach ówczesnych, tych tekstach Ewangelii pisane, rozumiane dosłownie z ówczesnym, kosmologicznym wyobrażeniem o świecie związane, no to będziemy musieli też potraktować jako tylko pewnego rodzaju mity mające treść egzystencjalną, czyli właśnie powinniśmy postąpić wobec nich tak, jak Platon postępował wobec religii poetów. Może co prawda być jakaś treść egzystencjalna w tych mitach, ale treści historycznej, a myślę, że dla chrześcijaństwa to jest jednak bardzo istotne, tutaj by nie było. Ja muszę powiedzieć, że to zresztą przynajmniej w mojej parafii do kaznodziejstwa już weszło, bo od kilkunastu lat w homiliach dotyczących zmartwychwstania Chrystusa w okresie wielkanocnym nigdy nie usłyszałem, że Chrystus zmartwychwstał. Natomiast zawsze usłyszałem, że to jest symbol zmartwychwstania człowieka z grzechu i że tak właściwie tylko powinniśmy to rozumieć. No, to jest niestety pewna konsekwencja programu oczyszczania teologii z perspektywy nauki. Oczywiście można by przyjąć inną perspektywę, taką trochę ostrożniejszą, mianowicie, że no, nauki się zmieniają, więc nie będziemy niewolnikami nauki. Tutaj przestrogą dla filozofów i teologów mógł być Hegel, który znakomicie ówczesną naukę znał, i nauki przyrodniczej, i fizjonomikę chociażby, a dzisiaj jest przedmiotem żartów czy kpin ze strony ideologów i fizyków czy astronomów, ale właściwie wina Hegla polega tylko na tym, że on świetnie naukę znał i traktując ją jako pewne ostateczne zdanie na temat świata, chciał ją inkorporować do swojego systemu. Gdyby prawdopodobnie szedł bardziej za intuicją chociażby związaną z ewolucyjnością bytu, to prawdopodobnie tego, co o niezmienności gatunków mówił, prawdopodobnie by nie powiedział. Intuicja filozoficzna wydawałaby się była chyba sensowniejsza niż to, co z ówczesnej nauki do swojego systemu inkorporował. No ale z drugiej strony możemy sobie powiedzieć tak, jeśli będziemy ignorować naukę, czy te pewne rozstrzygnięcia, które w naukach przyrodniczych, czy historycznych również, bo tutaj również historyczne musimy uwzględnić, będziemy je konsekwentnie ignorować, to właściwie grozi nam jakiś dramatyczny fundamentalizm biblijny, który będzie prowadził do takich sytuacji, że na przykład będziemy zakazywani nauczania teorii ewolucji w szkołach, jak to wiemy doskonale, czasami się zdarza. Więc w tym momencie mamy chyba właśnie taką sytuację. Albo prymat nauk empirycznych nad teologią, albo odwrotnie. Albo teoria dwóch praw. Jak rozumiem, Tarek opowiada się jednak za prymatem nauk empirycznych zinterpretowanych filozoficznie nad teologią. Ja muszę powiedzieć, żebym się opowiadał za teorią dwóch praw. W tym sensie bym również w innym kontekście za pewną sprzecznością się opowiadał i wcale nie uważałbym, że to egzystencjalnie musi być czymś złym. To są dwa moje zastrzeżenia metodologiczne. Teraz przejdę do tego ważniejszego fragmentu. Dla mnie mianowicie do uwag metafizycznych związanych z dobrocią Boga. Tutaj one nie dotyczą wprost tez, które w książce się znajdują, tylko raczej założeń przeze mnie domniemanych, mianowicie tych intuicji anselmiańskich, dotyczących Boga jako bytu najdoskonalszego z możliwych, czy też takiego tak doskonałego, nad którego doskonalszego pomyśleć się nie da. No i moje główne pytanie będzie tutaj takie, czy Bóg, który byłby stwórcą aktualnie przez nas zamieszkiwanego świata, zasługiwałby na miano bytu absolutnie doskonałego, w tym oczywiście rozumiem także moralnie dobrego. Dlatego, że dobroć od razu zastrzegam, nie będę rozumiał tylko metafizycznie, czy doskonałość Boga tylko metafizycznie, w takim sensie, że to jest byt samoistny, prosty, nieskończony, konieczny i tak dalej, ale także moralnie. No i tutaj tą moralną dobroć Boga rozumiałbym tak, że Bóg zawsze będzie czynił z dwóch możliwych alternatyw, wybierze tę, która jest lepsza i nawet jeżeli miałby do wyboru uczynić coś złego, to wybierze mniejsze zło raczej niż większe. Gdyby zawsze tak czynił, to byłbym skłonny uznać, że jest doskonale dobry. Natomiast gdyby czasami mogąc wybrać dobro, wybierał zło, to bym powiedział, że doskonale dobry nie jest, aczkolwiek nie przeczyłbym, że jest dobry, bo wiemy doskonale, że również byt, który jest moralnie dobry, nie zawsze dobro musi czynić, może czynić też czasami zło. Natomiast jak rozumiem, Darek przyjmuje jednak, że Bóg jest doskonale dobry i to chyba również w tym sensie moralnym, chociaż wprost to w książce nie jest powiedziane. I podaje tutaj, jak, jeśli dobrze odczytuję, dwie linie argumentacji, mianowicie argumentację a priori i a posteriori. Ja spróbuję pokazać, że można by się do tych uzasadnień, mówiąc kolokwialnie, przyczepić. Przejdźmy do tych argumentacji a posteriori. Całkowicie zgadzam się tutaj z tezą obecną w książce, że Bóg, który jest absolutnie doskonały, który jest wszelką doskonałością, powinien być święty, powinna mu przysługiwać piękno, również miłość i inne atrybuty. To jest oczywiste, bo jeśli ma wszystkie pozytywne atrybuty, to ma każdy pozytywny atrybut. Z wszystkich pozytywnych doskonałości wynika każdy konkretny. Natomiast moja wątpliwość byłaby taka, czy musimy utożsamiać wszelką doskonałość, czy też byt, któremu przysługuje wszelka doskonałość, z Bogiem. To znaczy, czy myśląc o wszelkiej doskonałości, już musimy automatycznie myśleć o Bogu i odwrotnie. Czy myśląc o Bogu, już musimy myśleć automatycznie o wszelkiej doskonałości. Mnie się wydaje, że można myśleć o Bogu, nie myśląc o nim jako o wszelkiej doskonałości, że tutaj byśmy w sprzeczność nie popadli. Przykładem może być, podobno jest taki lud monoteistyczny w południowej Ugandzie, jeszcze obecnie istniejący, nie chrześcijański, zaznaczam, ale monoteistyczny, który uważa, że Bóg nie jest sprawiedliwy, dlatego że jednych ludzi czyni szczęśliwymi, innych nieszczęśliwymi, jednych obdarza obfitymi plonami, innym plony niszczy zupełnie bez racji. Ja bym nie sądził, że ci ludzie popadają od razu w sprzeczność, że mają błędne pojęcie Boga. Po prostu mają prawdopodobnie inne pojęcie Boga niż nasza przeważająca metafizyczna tradycja Zachodu. Teraz druga kwestia jeszcze związana z tymi uzasadnieniami a priori. No oczywiście, jeśli mówimy o Bogu, że jest absolutnie doskonały, czy że jest dobry, to mamy pewne kryterium doskonałości. Mnie się wydaje, że mogą być przynajmniej dwa. Właśnie moralne i ontologiczne kryterium doskonałości. No jeśli byśmy za doskonałość uznali pozytywne cechy moralne, takie jak na przykład wrażliwość na cierpienie, sprawiedliwość, miłosierdzie i tak dalej, to wcale nie musiałoby jeszcze znaczyć, że byt, który te atrybuty ma, ma również atrybuty metafizyczne, takie jak konieczność, nieskończoność czy samoistność. Mnie się wydaje, że jest do pomyślenia byt, który byłby absolutnie doskonały moralnie, a nie był na przykład bytem koniecznym, i odwrotnie. Jest do pomyślenia byt konieczny, który byłby na przykład moralnie zły i wtedy lepiej prawdopodobnie, żeby nie istniał. Tutaj pominę już ten wątek, ale tam pojawia się w pewnym fragmencie Darka Wywodów cytat z pewnego dokumentu z Soboru Watykańskiego I, w którym Bóg jest nawet nazwany istotą najszczęśliwszą. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że pojęcie szczęścia, które stosujemy do Boga i do ludzi, to są różne pojęcia szczęścia, ale mimo wszystko jakaś analogia chyba, nie wiem jak, ale jakaś analogia między tymi pojęciami zachodzi. No mnie się wydaje, ja bym tutaj był bliższy jednak pewnym argumentacjom ze znanego eseju na pewno wszystkim Państwu Leszka Kołakowskiego, czy Pan Bóg może być szczęśliwy, że jednak Bogu szczęśliwości byśmy nie mogli przypisać to z powodów moralnych. Jeśli on nie jest Bogiem arystotelesowskim, zamkniętym w sobie i nie wiedzącym o istnieniu świata, ale jeśli jest twórcą świata i widzi to cierpienie istot niekoniecznie ludzkich, tylko istot czujących, które są chociażby pokarmem dla drapieżników, i on jest twórcą tego świata, to wydaje się, że trudno byłoby przypisać mu szczęśliwość. A jeśli on faktycznie jest pomimo to szczęśliwy, w jakimś sensie, w analogii do tego, jak my jesteśmy szczęśliwi, to chyba trudno byłoby mu przypisać doskonałą dobroć. A jeśli przyjmiemy to drugie teraz kryterium doskonałości, mianowicie to metafizyczne czy ontologiczne, to znaczy, że bytem doskonały będzie ten, który jest konieczny, samoistny, prosty, nieskończony i tak dalej, to znowu uważam, że z tych cech nie da się wprost wyprowadzić cech moralnie pozytywnych. No stąd, że jakiś byt jest prosty, czy konieczny, czy nieskończony, chyba moralna doskonałość nie wynika. Myślę, że tak samo nie wynika z wszechwiedzy i chyba szczególnie nie wynika z wszechmocy. Jeśli bowiem byt jest absolutnie wszechmocny, to znaczy może zrobić wszystko, co jest logicznie możliwe uczynić, a może nawet uczynić, co jest logicznie niemożliwe, czyli co jest sprzeczne, to wydaje się, że powinien nie tylko zło znać, ale także móc je czynić, a być może także czasami czynić. W związku z tym być może tej absolutnej doskonałości nie powinniśmy mu przypisywać. Teraz przejdę do tych uzasadnień, które można by nazwać a posteriori, chociaż nie do końca ten podział jest tutaj rozłączny, bo pewien argument, który Darek za i Michałem Hellerem i Tomaszem za chwilę formułuje, też można by potraktować jako argument a priori. Odwołam się tutaj do tej reguły, którą już przytoczyłem, Michała Hellera, iż Lepiej, najlepszym sposobem poznania Boga jest nie powtarzanie biblijnych mitów, ale analiza Jego dzieł, w tym zwłaszcza stworzonego świata. No i Heller oczywiście chce pokazać, że Bóg ujawnia się jako istota racjonalna, ponieważ stworzył świat, który można poddać matematycznym, eksperymentalnym badaniom. Ale jeśli tę regułę zastosujemy szerzej, to oczywiście również w świecie powinny się ujawniać pozytywne moralne cechy Boga. Nie tylko elegancja, powiedzmy, matematyczna świata, ale również pozytywne cechy moralne. No i znowu bym wrócił tutaj do cierpienia istot czujących, które ten świat zamieszkują. A jeśli Bóg jest jeszcze i stwórcą, i tym, który podtrzymuje je w istnieniu, no to trudno byłoby mu chyba przypisać doskonałą dobroć. No, nie wiem, czy w tym wypadku wypada żartować. Żart jest dosyć jest podszyty pewną goryczą. Zresztą tu mi zabrakło w tych enuncjacjach Darka jednego reżysera, mianowicie Woody Allena, który zrobił film Pożegnanie z Hollywood, i to był ślepy reżyser, o którym aktorzy nie wiedzieli, że on reżyseruje w sposób ślepy. Oczywiście wiadomo, do jakiej książki celowo tutaj nawiązuje. Otóż Woody Allen mówi, świat to jest jedna wielka jagodalnia. I to proszę tego nie traktować jako jakiś cynizm z mojej strony, że Woody Allena tutaj przytacza. Natomiast jest to pewien problem tak skonstruowanej przyrody, w której występuje cierpienie, jeśli Bóg jest jej stwórcą. Można wątpić, czy on jest rzeczywiście istotą wrażliwą na cierpienie istot czujących. Kolejny problem to jest związany właśnie z tym, czy Bóg mógł stworzyć świat lepszy, aniżeli stworzył. No i tu Darek odwołuje się do powszechnie dzisiaj również wykorzystywanego argumentu Tomasza, iż właściwie nie mógł tego uczynić, dlatego że nie mógł stworzyć świata lepszego, najdoskonalszego z możliwych, dlatego że bez względu na to, jaki by świat stworzył, od tego świata możemy pomyśleć doskonalszy, choćby minimalnie, a zatem pojęcie najdoskonalszego z możliwych świata jest niespójne. Wobec tego nie można Boga winić za to, że nie stworzył takiego świata, bo takiego świata po prostu nie ma. Otóż ja muszę powiedzieć, że mam wątpliwość co do tego argumentu. Mnie się wydaje, że on się opiera na pewnym wątpliwym założeniu, mianowicie takim, iż liczba możliwych światów jest nieskończona, to znaczy równo liczna ze zbiorem liczb naturalnych, a wcale tak być nie musi. No bo proszę sobie wyobrazić, pojęcie dla nas niepoliczalnej liczby możliwych światów, bez względu na to, jak ich zbiór jest olbrzymi, jest jednak inne niż niemożliwość istnienia nieskończonej liczby możliwych światów. Więc ja uważam, że istnieje jednak skończona liczba możliwych światów. Argumentowałbym w ten sposób, że nie ma aktualnie nieskończonej liczby, to jest chyba a priori niemożliwe, przedmiotów, które świat konstytuują, każdy możliwy, relacji między nimi również. Wobec tego, jeśli każdy świat musi się składać z skończonej liczby przedmiotów, relacje między nimi wobec tego będą dawały też wynik skończony, to prawdopodobnie również musielibyśmy przyjąć, że jest skończona liczba możliwych światów. W takim razie nie my przy naszym skończonym poznaniu, ale Bóg, który jest wszechwiedzący, prawdopodobnie by znał wszystkie możliwe światy, których liczba jest skończona, potrafiłby również uszeregować je od najmniej do najbardziej doskonałego, a zatem wydaje się, że mógłby stworzyć świat najdoskonalszy z możliwych, nawet jeśli my byśmy nie wiedzieli, czy on go faktycznie stworzy. No ale jeśli tak by było, jeśli ten argument ma pozory słuszności chociażby, jeśli nawet nie jest słuszny, tylko ma pozory słuszności, to wtedy fakt, że możemy pomyśleć od aktualnie istniejącego świata, świat minimalnie choćby doskonalszy, sugerowałoby, że Bóg najdoskonalszego z możliwych nie stworzył, czyli prawdopodobnie z posiadanej wiedzy i mocy nie skorzystał. Nie będę znowu rozwijał pewnego wątku, bo tu jest jeszcze kwestia osobna. Ten argument mógłby być odwrócony. Ktoś mógłby powiedzieć tak, ale najgorszego z możliwych Bóg też nie mógł stworzyć, bo też taki nie istnieje. Ale proszę zauważyć, to byłoby przesądzenie pewnej dobroci Boga, czy Jego doskonałości na początku. Bo to by znaczyło, że Bóg zawsze jest dobry, choćby w minimalnym stopniu, bo nie stworzył najgorszego z możliwych światów, bo takiego nie ma. Bo bez względu na to, jak zły świat stworzył, mógł stworzyć świat minimalnie gorszy od niego. Ale to, gdybyśmy tak konsekwentnie ten argument rozwijali, to byśmy musieli przyjąć właściwie nie tylko na mocy definicji, że Bóg jest doskonale dobry, że jest dobry przynajmniej w takim sensie, że nie wybiera największego zła, ale właściwie trudno byłoby nam przyjąć istnienie takiego horrendalnego zła, takiego bezcelowego zła, o którym bardzo wiele Darek w swojej książce pisze, które by nigdy teizmu nie falsyfikowało. Przynajmniej teizmu, który przypisuje Bogu doskonałą dobroć, również dobroć moralną. No ale wtedy wiara w dobroć Boga w moim odczuciu byłaby jednak dosyć irracjonalna, czy byłaby po prostu ślepą wiarą na przekór pewnym faktom. Gdybyśmy właściwie tak konsekwentnie musieli mówić, no Bóg jest doskonale dobry, ale nie musiał, czy z różnych powodów nie chciał ujawnić swojego dobra w świecie, no to byśmy jednak musieli również przyjąć, że to samo stosuje się do zasad ludzkich, a wtedy nawet najwięksi oprawcy w historii, którzy niezwykłe zło czynili, mogliby być uznani za tych, którzy są dobrymi ludźmi, tylko swojej dobroci w działaniu nie ukazali. No zawsze można byłoby powiedzieć, że Hitler mógł wymordować więcej ludzi niż faktycznie to uczynił. Wobec tego w tym się jego przynajmniej minimalna dobroć przejawiała, że tego nie uczynił. Ja mam nadzieję, że Państwo nie wezmą za cyniczną uwagę porównania zbrodni Hitlera do jako analogii teizmu, tylko chodzi mi o to, żeby przyjąć, iż musi istnieć prawdopodobnie, nie wiem jak olbrzymie, ale jakaś ilość zła w świecie, jeśli jest on stworzony przez Boga, którą byśmy się wspólnie zgodzili, byłaby falsyfikatorem tezy o doskonałej moralnej dobroci Boga. Jest jeszcze jeden argument Darka, dosyć chyba tradycyjny, chociaż w bardzo oryginalny sposób, podkreślam, to przynajmniej mnie zaskakująco było to odczytać, sformułowany, mianowicie odwołujący się do tajemnicy Boga i jego racji. Darek argumentuje w taki sposób, że człowiek nie jest w stanie poznać wszystkich racji Bożego działania, a nawet nie powinien móc znać tych racji i właśnie jednym z przejawów Bożej doskonałości byłoby to, że Bóg się kieruje racjami dla nas niepojętymi. No to jest oryginalny pomysł, natomiast ja powiem już kwestię, że wtedy by się chyba nie dało odróżnić ortodoksji od heterodoksji, gdybyśmy konsekwentnie pojęcie tajemnicy do Boga odnosili. Natomiast myślę, że miałoby też kłopotliwe konsekwencje dla pojęcia doskonałej dobroci Boga, dlatego że jeśli jego racje są dla nas niepojęte, to nie możemy również wiedzieć, że te racje są dobre i że z nich jakieś dobro będzie wynikać. To tyle byłoby moich pewnych krytycznych zastrzeżeń, czy raczej uwag polemicznych związanych z książką. Teraz króciuteńko do wniosków, czy do tego, co bym jakoś postulował w odniesieniu do filozofii religii. No to, co tutaj przedstawiłem, zgadzając się i z tą regułą Augustyna, i z pewnymi uwagami księdza Hellera i Darka, który ich aprobująco cytuje, myślę, że trzeba byłoby tą filozofię religii potraktować być może właśnie jako narzędzie pewnej demitologizacji, czy pewnych antropomorficznych idei Boga. I to charakterystycznych, obawiam się, nie tylko dla religii, ale przede wszystkim być może dla filozofii, dla tych idoli, które filozofowie często pod postacią Boga czynią i być może takiego również idola w jakiś sposób uczynił Anselm w postaci bytu, na którego doskonalszego nie da się pomyśleć. Powiedzmy sobie szczerze, z perspektywy życia religijnego, mimo iż absolutnie o religijności Anselma nie wątpię, ale z perspektywy życia religijnego nawet byt konieczny, nieskończony, wszechmocny, wszechwiedzący, prosty, samoistny, są puste abstrakcje, które nie mają być może czasami bezpośredniego przełożenia na nasze życie. Czy w ogóle jest możliwe oczyszczenie pojęcia Boga, czyli to oczyszczenie teologii, które postulował Heller, aprobująco cytowany przez Darka? Mnie się wydaje, że nie jest właśnie możliwe, dlatego że w każdym naszym odniesieniu do Boga sobie jakiś karykaturalny jego obraz tworzymy. Również przecież wtedy, kiedy się do niego zwracamy w postaci modlitwy. Prosimy go o najprzeróżniejsze rzeczy i wcale wtedy nie chcemy, żeby on był absolutnie dobry, bo czasami chcemy, żeby być może innych skrzywdził. Ja nie mówię, że to jest moralnie słuszna modlitwa, jeśli prosimy o krzywdę dla kogoś innego, przynajmniej pośrednio, jeśli nie bezpośrednio, ale z pewnością tego typu zachowania ludzkie, religijne występują. No takiego idola świetnie pokazał, myślę, że w znanym Państwu tekście Księga Apokryfów Karel Czapek. On tam pokazuje piekarza, który idzie za Jezusem i się zastanawia, czy to może być jego mistrz. I w pewnym momencie mówi, tak, to może być mój mistrz, bo on rozmnożył cudownie ryby. A rybak to jest mój wróg. W związku z tym zbankrutuje, jeśli będzie Jezus nieustannie ten cud rozmnażania ryb dokonywał, a wobec tego ja odniosę sukces. No ale mówi, niestety, on rozmnożył również chleby, a to godzi w moją dobroć, w związku z tym, w mój interes, w związku z tym nie jestem przekonany, czy to jest rzeczywiście dobry Bóg. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego nadużycia Boga do tego typu religijnych, czy quasi-religijnych, czy niereligijnych, czy antyreligijnych, jakby Państwo powiedzieli, zachowań. Natomiast czasami mam wrażenie, że w tego typu odniesieniu do Boga jest więcej autentycznej wiary, czy więcej żarliwości niż w niejednym traktacie teologicznym, czy filozoficznym, ale to oczywiście nie jest już krytyką Darga, więc jaki by morał z tego, co bym chciał powiedzieć? No taki, że wcale może nie jest konieczne, żeby Bóg był doskonale dobry, moralnie dobry pod każdym względem, tylko żeby nas rozumiał i żeby był moim Bogiem. Dziękuję Państwu za cierpliwość. Nie wiem, bo za to już Państwu trafnie mili.
Ja postaram się na kilka takich najważniejszych odpowiedzieć, jak ja to widzę w tej chwili. No, ten motyw, który się przewija, że te spekulacje metafizyczne, one nie mają egzystencjalnego znaczenia, czyli dla ludzi, że to nie jest jakieś istotne. Ja po części się zgadzam, ale nie do końca, ponieważ dla mnie samego, który uprawiał te spekulacje, to jest źródłem pewnego, jakby powiedzieć, zadowolenia. Czyli mi to sprawia przyjemność. To znaczy nadaje pewien sens, oczywiście w pewnym zakresie, mojemu życiu. I tutaj to miał na myśli chyba Arystoteles, kiedy mówił, na czym polega szczęście, to najwyższe szczęście człowieka. Na kontemplacji wiecznych prawd i Boga samego. Więc ja nie wiem, czy ja kontempluję Boga w swoich tych rozważaniach, ale niemniej jednak w jakimś sensie się zwracam ku takiemu bytowi. I to trochę modyfikuje moje życie. Prawda? Być może, nie wiem, czy inni mają podobne, którzy uprawiają takie spekulacje, odczucia, ale nie wykluczam, że mogą mieć. I wtedy ten sens egzystencjalny się tu pojawia dla nas samych, spekulatywnych metafizyków. Druga sprawa to jest kwestia nauka, a Biblia. Otóż wydaje mi się, że ja oczywiście zgadzam się z tym, co ty przytoczyłeś, bo sam przytoczyłem tą być psychedera, zasięg tym Augustynem, że trzeba czasami tu na nowo interpretować, ale nauka nie jest wrogiem. Nie jest wrogiem Biblii, bo może być narzędziem demitologizacji mitów związanych z odczytywaniem Biblii. Bo na przykład w XIX wieku wspomniany Hegel był, prawda? I była szkoła heglowska, była lewica heglowska. I tam był taki człowiek, który pisał książkę Das Leben Jezu. I w tej książce argumentował, że Jezus był postacią fikcyjną. Że to jest tak jak Achilles, bohater homerycki, ale nie było tak jak człowieka. To jest po prostu wymysł ludzki. Okazało się w wyniku również badań naukowych, historycznych, chyba dzisiaj wiarygodnych, że był taki człowiek, że istniał Jezus z Nazaretu i pewne rzeczy w życiu go dotknęły. Były pewne zdarzenia, były pewne historie, pewne osoby inne, pewne miejsca, że to, co jest napisane w Biblii, to jest prawda, przynajmniej w pewnym zakresie. Więc współczesna historia, archeologia, czyli nauki, potwierdzają coś. Znaczy, wzbogacają nasze rozumienie, a odrzucają tamten mit, że Jezus był postacią homerycką, bohaterem czysto literackim. Druga sprawa, że pewne fakty, czy pewne odkrycia, czy teorie naukowe w fizyce każą nam spojrzeć inaczej na opisy pewnych zdarzeń biblijnych. A tu nie chcę powiedzieć spekulacji, które prowadziłem nad tym knigą, że Bóg może powodować zmianę wody w wino, ale okazuje się, że na poziomie fizyki kwantowej zdarzenia niemożliwe, wydawałoby się nam, ze zdroworozsądkowego punktu widzenia, są możliwe, tylko mało prawdopodobne. Więc te cuda biblijne, niektóre w świetle naszej współczesnej wiedzy, nie są niemożliwe, znaczy nie są sprzeczne z nauką. I to nam nakazuje z większą ostrożnością, jakby podchodzić do tych wszystkich stwierdzeń, że Biblia to jest zbiór jakichś absurdów, nonsensów, które pisali jacyś nawiedzeni ludzie. A ja mówię, że ja nie wszystkich napisanych, stwierdzonych, znaczy przytoczonych opowieściach, że można je tak zinterpretować, ale to coś nam mówi. Nauka okazuje się pewnym pomocniczym narzędziem w hermeneutyce biblijnej. I to nie tylko nauki historyczne, ale właśnie na przykład te przyrodnicze. I teraz kwestia istotna, dobrość Boga, czy Bóg jest dobry. I tutaj dwie drogi były proponowane, czy można wiedzieć a priori, czyli niezależnie jakby od naszych doświadczeń, wiedzy o świecie, że Bóg jest dobry. I ta druga a posteriori, czyli z jakiejś wiedzy już opartej na doświadczeniu. I rzeczywiście to jest istotny, to jest ważny problem. Wydaje mi się, że oczywiście z tego, że istnieje istota, która jest doskonale prosta, konieczna, wszechwiedząca, nie wynika dobroć tej istoty w sensie moralnym. Bo co to jest dobroć w sensie moralnym? To jest taka dobroć, która wiąże się z pewną relacją. Znaczy, że ja wobec kogoś innego coś zrobię albo nie zrobię. No to musi być jakaś inna osoba, inny podmiot, żeby się dobro moralne pojawiło. Tak mi się wydaje. To jest będzie relacyjne. Więc Bóg, który nie jest relacyjny przed stworzeniem świata, nie jest dobry moralnie, ale też nie wynika z tego, że jest zły moralnie. Z istoty najdoskonalszej nie wynika ani dobroć moralna, ani zło moralne tej istoty. Nic nie wynika w tym. Tam można by było powiedzieć. Z tych perfekcji ontycznych nie wynika żadna aksjologiczna, moralna doskonałość. Ale z tego nie wynika, że Bóg jest zły oczywiście. Druga uwaga jest taka, że to rozróżnienie a priori a posteriori też nie jest takie proste, bo tak naprawdę to pojęcie Boga, którym my się posługujemy nawet w dyskursach teologicznych, to ono już jest zabarwione a posteriorycznie, czyli my je mamy z pewnej tradycji. Ci, którzy ateiści, którzy mogą argument za istnieniem Boga, to oni się posługują tym pojęciem wyprowadzonym z tradycji religijnej, z której wyrośli, że Bóg to jest jednak istota dobra. Jak się mówi, że jest wszechwiedzący, wszechmocny i dobry i istnieje zło. Czyli to dobro już jest wpisane. Więc takiego czystego pojęcia Boga to my nie mamy, bo jesteśmy zawsze już w tradycji jakiejś, gdzie jest to pojęcie Boga formułowane przez autorytet przekazany, przez wychowanie, więc to jest bardzo trudne. A jeśli chodzi o to a posterioryczne, czy z doświadczenia możemy coś powiedzieć naszego i doświadczenia świata, że Bóg jest dobry albo zły. Znaczy powiem tak, ja nie wiem, czy Bóg jest dobry albo zły w sensie moralnym. Natomiast wierzę, że jest dobry. Taka byłaby moja odpowiedź. Ale w tym miejscu chciałem przytoczyć argument empiryczno-historyczny profesora Wybickiego, który on podał, za tym, że Bóg jednak jest dobry. I to jest argument związany z historycznością Jezusa i z tym, co on dokonał. To znaczy, że chrześcijaństwo ma sens wtedy, kiedy przyjąć, że Bóg rzeczywiście się wcielił, to wcielenie jest aktem dobroci, maksymalnej dobroci, czy mamy zrozumieć sympatii Boga do świata i przeszedł całą tą straszną drogę, łącznie ze śmiercią, dość okrutną i haniebną. Więc istota, która zdecydowała się na taki krok, nie jest zła moralnie, ale raczej dobra. Więc jeżeli w tym kontekście powołamy się na ten argument empiryczno-historyczny, który jest też argumentem za prawdziwością chrześcijaństwa jako religii, to wtedy dostajemy jakieś racje do tego, żeby bronić dobroci Boga, nawet w kontekście tych wszystkich okropności tego świata, które zresztą Jezus sam doświadczył. Da? Zresztą uważam, że ten argument historyczno-empiryczny pana profesora został sformułowany tak sugestywnie i tak wyraziście, że sam sobie zasługuje zawsze na wspomnienie i rozważanie, bo ja nie znam w literaturze światowej lepiej sformułowanego argumentu tego rodzaju, jak pan profesor sformułował. Znaczy on nie tylko jest logicznie bardzo spójny, on wyjaśnia, dlaczego chrześcijaństwo można uznać za prawdziwą religię, ale też robi to bardzo sugestywnie. Ale oczywiście to jest kwestia interpretacji słuszności tego argumentu. W każdym razie teista, kiedy staje wobec pytania, czy Bóg jest dobry, czy zły, powinien przypomnieć chrześcijańskie objawienie w tym momencie. Bo inaczej to rzeczywiście spekulacja jest całkowicie oderwana od tej religii, od tego teizmu chrześcijańskiego. To tyle chciałem na ten temat powiedzieć, jeśli chodzi jeszcze o uprawianie filozofii religii, bo ten motyw, jak ją uprawiać, to ja myślę, że pewien pluralizm powinien być dopuszczony. To znaczy, można ją uprawiać w sposób egzystencjalny, czy kłaść nacisk na te właśnie istotne, życiowe kwestie, znaczy uprawiać ją z pewną żarliwością, pytać o sens ludzkiego życia w obliczu zła, w obliczu śmierci. Ja? Jedyny warunek, jaki ja tutaj mam, kiedy tak uprawiamy filozofię religii, żeby to było autentyczne. Żeby ten, który to robi, robił to autentycznie. że rzeczywiście czuł doniosłość tych problemów, ale też należy uprawiać metafizykę spekulatywną. Dlaczego nie? A jeżeli ją uprawiać, to tylko jeden warunek, rzetelnie i klarownie. I również nie należy rezygnować z tego ujęcia problemów teologicznie doniosłych z punktu widzenia nauki. Dlaczego mamy z tego rezygnować? Także uważam, że filozofia religii powinna być uprawiana na te wszystkie sposoby przy zachowaniu tych kryteriów, które tu wymieniłem. I myślę, że wtedy się jakoś będzie rozwijać. Tak to sobie wyobrażam. To tyle tutaj się.
Jacek, tak?
Jeśli można, to jeszcze dwie takie uwagi do wykładu Ilka. Pierwsza to jest taka, kryteria doskonałości moralne i metafizyczne, one są różne i jeden z drugiego nie wynika. I to rzeczywiście jest poważny problem, że jest napięcie między tymi kryteriami. Często te kryteria są mieszane i to się z Tobą zgadzam. I że no, nie jest łatwo jedno wyprowadzić z drugiego, co niektórzy teiści próbują. Tylko ja bym poszedł troszeczkę odpowiadając inną stronę, nie odwołując się do chrześcijaństwa. Znaczy, tylko dwie uwagi. To nie jest rozstrzygnięcie problemu, tylko dwie uwagi. Osoba, która spełnia kryterium moralne doskonałości, a nie spełnia kryterium metafizycznego, będzie bardzo ograniczona, jeśli chodzi o możliwość wypełnienia jej doskonałości moralnej. No bo jeżeli ja jestem wrażliwy moralnie, sprawiedliwy i tak dalej, ale żyję bardzo krótko, moje możliwości działania ograniczają się do tej sali i tak dalej, no to skutki mojego moralnego działania będą ograniczone. To mógłby być jeden z elementów, który mógłby skłaniać do zbliżania tych pojęć. No i dwa, z drugiej strony, no my mamy taką intuicję, że byt metafizycznie doskonały, a moralnie nie, zły, że coś tu nie gra, prawda? To chyba był powód, dlaczego w tych listach cech doskonałego bytu pojawiały się w końcu cechy moralne. Ale wydaje mi się, że to jeszcze jest chyba to związane z metafizycznym rozumieniem bytu jako dobra. Jeżeli przynajmniej tomiści, prawda, identyfikują byt z dobrem, w tym sensie, że każdy byt może być jakoś pragniony w różnych sensach tego słowa i każdy byt jest jakąś szansą, jest jakąś możliwością, no to w takim razie byt, który stwarza cokolwiek, no to stwarza dobro i w tym sensie można jakoś te własności moralne sugerować. Ja nie mówię, że to jest rozwiązanie problemu, tylko są pewne ruchy, które by te pojęcia czysto metafizycznie do siebie zbliżały. I druga sprawa, argument na rzecz tezy, że liczba skończonych światów jest możliwa, liczba światów możliwych jest skończona, w związku z tym moglibyśmy rozważać najlepszy możliwy świat. To trzy co najmniej założenia. Pierwsze założenie, które przyjąłeś, że jest liczba przedmiotów, które by się składały na świat, jest skończona. Ja nie wiem, skąd to się założenie bierze. Dlaczego nie? Czy może być nieskończony fizycznie świat? Pomieścić nieskończoną liczbę bytu? Czemu nie? Po drugie, przestrzenie nieskończone. Czy to teraz były takie koncepcje naukowe, że wszechświat jest fizycznie nieskończony? Przecież były takie propozycje. Po drugie, gdyby wszechświat był czasowo nieskończony, no to mogłyby rodzić się, umierać, nie ma sprawy. Po trzecie, moglibyśmy przyjąć, nawet jak mamy wyjściową liczbę skończonych przedmiotów, iteracje tych przedmiotów, różne sekwencje. Tych sekwencji może być, one mogą w nieskończenie długie. To znaczy, oczywiście to są takie spekulacje, ale jeżeli już wchodzimy w takie spekulacje, no to dlaczego mamy przyjmować te założenia, nie inne? Dlatego albo problem jest nierozstrzygalny, albo czemu nie przyjąć, że liczba możliwych światów jest nieskończona. Że to dwie moje wątpliwości, to jakby, że można inaczej, ale też w tą stronę.
Profesor Judycki.
Krótko, bardzo.
też trzy uwagi do tego, co pan profesor Zieliński powiedział. Pierwsze, wydaje mi się, że ja się posługiwałem w swoich tekstach pojęcie intuicji anzelmiańskich, że tu jest rzecz dość prosta do rozwiązania, mianowicie w ten sposób, że Anzelm nie rozrywał atrybutów. Chodzi o to, że on mówił, że istnieje najdoskonalszy byt we wszystkich aspektach jednocześnie. I to jest rozwiązanie. Byt, który nie byłby, nie miał cel doskonałości moralnej, nie byłby bytem najdoskonalszym. To jest, wydaje się, proste rozwiązanie. Gdy się to rozerwie, rzeczywiście powstają różne paradoksy. I to jest jedna rzecz. Teraz do pojęcia świata. Tak, świat zawiera cierpienie, istot, bezcelowy wydaje się, ale nigdzie nie spowiedziałem, że świat jest ten czymś ostatecznym. Ten świat zmierza, tak jak wczoraj ojciec Pyta mówił, do czegoś, co jest właściwie jego celem. I tam rzeczywiście tego nie będzie. Jak to będzie zrobione, w jakiej relacji stoi to do tego świata, to jest zupełnie inna sprawa. Wtedy ten problem nie powstaje. No i po trzecie, jeśli chodzi o mitologię. No ja wiem, że to będzie trochę, co powiem, za chwilę dziwne, ale jakby była Biblia napisana językiem współczesnym księdza Wedera na przykład? Opis stworzenia świata? Czy współczesnej fizyki? Kto by to zrozumiał? Więc jakoś musiał być powiedziane. Prawda? Być może to jest tak trudne, że tego się w ogóle nie da, że współczesna fizyka w stosunku do tego, czym jest akt twórczy, jest też takim. Jest takie, to są takie dziwactwa jakieś. Także no, tu trzeba też uważać. Ja nie mówię, że wszystko jest w Biblii, tylko że to jest aspekt przyrodniczy, prawda? Poruszam aspekt przyrodniczy, że jakoś musiało to zostać powiedziane. No to jest ta trzecia rzecz mniej ważna. No, tutaj jest skomplikowana bardziej, ale wydaje mi się, że te dwie rzeczy pierwsze, pojęcie świata i pojęcie doskonałości tutaj są proste do wyprostowania za pomocą tych dwóch ruchów. To znaczy, świat wcale nie musi być najdoskonalszy. Ten oto, który znamy. Zupełnie, to pojęcie ani wystarczy, żeby zmierzał do celu, który jest doskonały. No tak, tak mi się wydaje. Dziękuję.
Pan profesor Judycki skłonił mnie jako do zabrania głosu o podobnych kwestiach, chcę powiedzieć. Rzeczywiście, takie zdroworozsądkowe spojrzenie w odniesieniu do relacji Biblia, świadectwo biblijne, nauka, zawsze rodzi pytanie w języku zgodnym z nauką, jakiej epoki Biblia, bo Biblia jest napisana, XXI-wiecznej, no to za trzy wieki to będzie nauka już przecież przebrzmiała, wobec czego co najwyżej można powiedzieć, że ta hermeneutyka musi być nieustanna. Tak? I teraz w odniesieniu do referatu pana profesora Ziemińskiego, święty Augustyn rzeczywiście, jeżeli chodzi o historię hermeneutyki, wniósł strasznie dużo. On o nauce chrześcijańskiej mówi, że oprócz sensu literalnego jest jeszcze przenośny i moralny. Tych sensów jest więcej. Wobec tego tutaj to dawało pewne narzędzie interpretacyjne. Natomiast jeżeli mówimy o demitologizacji Biblii, no to pewnie odnosimy to do kontekstu naukowego, czy też do kontekstu, gdzie zamiast nauki znajduje się światopogląd naukowy tak zwany, a to zupełnie co innego. Z tego tu szereg kwestii się rodzi. I druga rzecz związana z tym, które światy są lepsze, a które gorsze. Wydaje mi się, że jeżeli mamy jakiś świat wyjściowy, nasz powiedzmy świat W, to nie wystarczą parametry ilościowe, żeby powiedzieć lepszy, gorszy, bo rodzi się jeszcze drugie pytanie, czy ten parametr, który powodowałby, że świat jest lepszy lub gorszy, ma jakieś racjonalne uzasadnienie, czy nie. I bez tego to rzeczywiście sobie z tym nie poradzimy. Ale ponieważ działam wbrew własnemu interesowi, to już zakończę.